Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar. Witam serdecznie Państwa. W naszych dzisiejszych rozmowach niedokończonych część pierwsza, potem część druga oczywiście. I witam naszego gościa. Jest nim pan dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. Witamy panie dyrektorze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, panie dyrektorze, no temat równie ważny, co trudny. Obóz, chcemy mówić o obozie dla dzieci, specjalnie tak stworzonym, gdzie dzieci polskie cierpiały, umierały, były prześladowane, o którym do dzisiaj niewiele wiemy, jak się okazuje. Państwa muzeum, którego pani jest dyrektorem, powstało zaledwie przed rokiem.
Dokładnie tak.
To jest coś niesamowitego. Dlatego bardzo proszę, żeby tam pan nam powiedział podstawowe dane na temat tego obozu. Co to jest, co to było, dlaczego w ogóle, dlaczego w tym miejscu, od kiedy do kiedy. Takie, nie każdy to wie, większość chyba z naszych słuchaczy może nie wiedzieć nic o tym obozie.
Proszę ojca, było to miejsce wyjątkowe, ale przede wszystkim straszne. My określamy to miejsce jako piekło na ziemi dla polskich dzieci. Rzeczywiście obóz powstał...
Czytałem, że jakieś dziecko było w Oświęcimiu i potem tam i tak. Chciało wrócić do Auschwitz, że tam było lepiej niż...
Tak, były takie przypadki dzieci, później już jako osoby dorosłe podczas procesu zeznawały, że obóz przy ulicy Przemysłowej, ten obóz koncentracyjny dla polskich dzieci, no to można powiedzieć była wręcz igraszka, tutaj przywołując słowa rotmistrza Pileckiego, tak, w porównaniu z innymi obozami koncentracyjnymi. Po prostu tamte obozy to była igraszka, na Przemysłowej było o wiele gorzej. O wiele gorzej przede wszystkim dlatego, że dzieci były tam same, bez rodziców, bez wsparcia najbliższych.
W ogóle pomysł, że dziecko jest samo w obozie koncentracyjnym, dziecko.
Tak.
Samo.
Dziecko samo i rzeczywiście Niemcy opracowali to bardzo skrupulatnie. Ja myślę, że oni mieli plany daleko bardziej posunięte. Mianowicie być może przy okazji likwidacji getta łódzkiego ten obóz miał szansę się według nich rozrosnąć. Bo obóz znalazł się na działce 5-hektarowej wyodrębnionej z terenu łódzkiego getta.
Czyli wewnątrz getta niejako, tak?
Tak, dokładnie wewnątrz getta. Jedną ze ścian obozu, murem, to był mur cmentarza żydowskiego, a pozostałe zewnętrzne strony getta to były takie dosyć wysokie mury wykonane z belek, z desek. Na końcu ich na górze znajdował się drut kolczasty. Oczywiście była słynna brama wjazdowa od ulicy Przemysłowej. Obóz był podzielony na dwie części, na część dla chłopców i dla dziewcząt. I na terenie obozu znajdowały się baraki drewniane, ale także budynki murowane, które przetrwały do dnia dzisiejszego. Zresztą po wojnie nie zadbano o to, żeby to miejsce odpowiednio, można powiedzieć, przetrwało w tej pamięci. Okazuje się, że decyzją władz komunistycznych po prostu powstało tam osiedle mieszkaniowe.
To jest kwestia też bardzo ciekawa. Dlaczego właśnie, jak pan mówi, przez długi czas po wojnie, 20 lat, 30 lat, nie wiem ile, tak. O tym nie mówiono w ogóle, że tam był taki obóz. Dlaczego tak się stało?
Sporadycznie, proszę ojca, ukazywały się artykuły. Czasami nawet później, bliżej lat 70. filmy dokumentalne, ale to na palcach jednej ręki. Być może widzowie kojarzą taki film fabularny Twarz Anioła. Tytuł nawiązuje do postaci Eugenii Pol, wachmanki z tego obozu, która była, no, taką można powiedzieć, czarną bohaterką procesu, który rozegrał się w latach 70. I najwięcej o tym obozie mówiło się właśnie w latach 70. W 71 roku nieopodal obozu odsłonięto pomnik pękniętego serca. Formalnie nazwa tego pomnika to pomnik martyrologii dzieci. Na terenie samego obozu w jednej ze szkół podstawowych znajduje się Izba Pamięci, na budynku mural I praktycznie do momentu, kiedy jeszcze nie istniało muzeum, to żadnych tam upamiętnień nie było. Elementy też jakichś betonowych słupów, zresztą źle opisanych chronologicznie, bo rzeczywiście obóz powstał 1 grudnia 1942 roku, czyli dokładnie tego roku będziemy obchodzili taką no, straszną rocznicę, tak, 80-lecia powstania tego obozu. A zakończył swoją działalność 18 stycznia 1945 roku. I oprócz tych paru miejsc, o których wspominałem, no, ciężko było się zorientować nawet mieszkańcom tego osiedla, że żyją, funkcjonują, wychowują dzieci na terenie obozowym. Od momentu rozpoczęcia działalności przez muzeum, no, już zaczęliśmy prowadzić pewnego rodzaju prace nad projektami historycznymi. Pierwszym takim elementem jest upamiętnienie projektów rzeźbiarskich, w postaci projektów rzeźbiarskich. Dwa jego pierwsze elementy już właśnie mamy na tym obozie. Jest to taki projekt trepków dziecięcych, bo elementem...
Buciki dziecięce.
Tak, buciki dziecięce. Dzieci w obozie praktycznie no, miały bardzo niewiele swoich rzeczy prywatnych. Oprócz tych trepków, butów, łyżka, jakaś menażka, kubek i odzież, czyli drelich, i praktycznie to była cała ich własność. Często nawet tego brakowało, bo czerpiemy informacje również z ważnych źródeł, jakim były listy, które pisały dzieci do swoich rodziców, jak wiele miały potrzeb. Nawet łyżek im często brakowało do jedzenia. Trafiły do obozu dwie siostry i Niemcy przekazały dziewczynkom tylko jedną łyżkę, tak? Więc dzieci miały w ogóle problem, żeby poradzić sobie ze spożywaniem tych, nawet nie nazwę tego, posiłków. Racje żywnościowe w obozie były bardzo niewielkie. Nie przeliczaliśmy tego na kalorie, ale proszę sobie wyobrazić, że na śniadanie kromka chleba, niesłodzona czarna kawa, a obiadem, w cudzysłowie obiadem, można było nazwać taką bryję nieprzypominającą zupy nawet. Tak? Niemcy też często znęcając się nad dziećmi dorzucali tam do tego żwir, jakieś gwoździe. Wachmanki, chcąc upokorzyć dzieci, mieszały w tych miskach miotłami. Dzieci, chcąc przetrwać, starały się wydobywać z ziemi na przykład jakieś robaki i dodawać do tej zupy, żeby ten posiłek był bardziej treściwy. Ze wspomnień byłych więźniów dowiadujemy się też, i tutaj o zgrozo, że nie było problemu z gryzoniami na terenie obozu. Można sobie wyobrazić dlaczego. Było to straszne miejsce i to miejsce trwało przez 25 miesięcy, a jego egzystencja zakończyła się wraz z końcem wojny. Nie było tam jakiegoś wyzwolenia. Nie wyglądało to w ten sposób, że żołnierze Armii Czerwonej wkroczyli do tego obozu i wynosili na rękach dzieci. Po prostu załoga niemiecka rozproszyła się. Docieramy do takich informacji, które pozwalają nam stwierdzić, że jednak był rozkaz o likwidacji dzieci. Musimy to jeszcze, tak, musimy to jeszcze potwierdzić, ale z zeznań komendanta obozu, do których dotarliśmy, wiemy już, że był rozkaz, by przynajmniej część dzieci rozstrzelać. Jednakże ze względu na zbliżający się front, oddziały sowieckie, Niemcy po prostu postanowili ratować własną skórę. Obóz opustoszał, jeżeli chodzi o załogę, a dzieci zostały same sobie. Te starsze opuściły to miejsce, ale te młodsze, bo chcę zaznaczyć, w obozie mieliśmy dzieci, które miały też na przykład 2 latka, a nawet i młodsze. To nie był obóz dla młodzieży tylko i wyłącznie. Tam, można powiedzieć, trudno określić tą najniższą granicę wieku. Więc te najmniejsze dzieci, zupełnie pozostawione same, zdezorientowane, nie wiedziały, co mają ze sobą zrobić. Później wkroczyły tutaj oczywiście polskie instytucje opieki społecznej, Polski Czerwony Krzyż. Dzieci też znajdowały opiekę w domach łódzkich, czyli łodzianie starali się tym dzieciom też pomagać w domach dziecka. Różne były historie. Wiele dzieci po prostu też chciało powrócić do swoich domów, a domy były bardzo daleko, bo były to dzieci praktycznie z każdego zakątka Polski, ze Śląska, z Wielkopolski, z Pomorza, również z tych terenów centralnej Polski. I proszę sobie wyobrazić taki powrót dziecka zimą w styczniu 1945 roku do Mosiny lub do Poznania, bez odpowiedniej odzieży, tęgi mróz, po drodze przetaczający się front, więc te dzieci po prostu przeszły straszną gehennę, nie tylko w obozie, ale również po tym tak zwanym wyzwoleniu. Tak? Później musiały też doświadczać wielu upokorzeń. Podnoszono zarzuty, że to nie był obóz pracy, czy też obóz koncentracyjny, tylko że to był obóz dla przestępców, że Niemcy stworzyli takie miejsce, by ukarać tych, którzy dokonywali przestępstw, tych dzieci. Więc można powiedzieć, że przez wiele jeszcze lat byli więźniowie, ocalali, musieli z tego powodu cierpieć, mieli problem ze znalezieniem pracy, czy też odpowiedniej szkoły, dlatego że w życiorysie zawsze się ta ulica Przemysłowa pojawiała i dopiero na przełomie lat 60. 70. wreszcie uznano ten obóz, że to był właśnie obóz, w którym zabijano polskie dzieci, że to nie był obóz dla przestępców, bo w tym obozie rzeczywiście znajdowały się dzieci z bardzo różnych powodów. Na przykład takich, że dziecko zostało aresztowane podczas łapanki. Tak? Mieliśmy kilka takich przypadków. Takim przypadkiem najbardziej jaskrawym jest osoba Uli Kaczmarek. To było prawdopodobnie pierwsze dziecko zamordowane w tym obozie. Dziewczynka pochodziła z Poznania. Prawdopodobnie chciała zrobić zakupy. Została aresztowana podczas łapanki, a następnie ostatecznie trafiła do obozu łódzkiego przy ulicy Przemysłowej i tam zmarła. Została zamordowana i to w sposób bardzo bestialski ją potraktowano. Zresztą w procesie Eugenii Pol szereg osób, które przeżyły ten obóz, dosyć skrupulatnie opisywało ten moment jej śmierci.
Była chyba pierwsza ofiara tego obozu.
Tak. Prawdopodobnie pierwsza ofiara tego obozu. Niestety nie zachował się grób Uli.
Ile było ofiar w ogóle tego obozu,
żeby też... Nie jestem w stanie, ojcu, odpowiedzieć na to pytanie. My będziemy robili wszystko, żeby odpowiedź na to pytanie wreszcie można było tej odpowiedzi udzielić. Do tej pory podaje się różne szacunki. Zdaniem historyków Instytutu Pamięci Narodowej to było około 200 ofiar. Moim zdaniem ta liczba powinna być większa. Dlatego, że wiemy na pewno, że część tych dzieci została pochowana na łódzkim cmentarzu przy ulicy Kurczaki. To był cmentarz przeznaczony w czasie wojny, zresztą wtedy Łódź miała już inną nazwę. Niemcy nazwali to miasto Litzmannstadt i przeznaczyli na pochówki dla Polaków tylko i wyłącznie jeden cmentarz, czyli właśnie przy tej ulicy Kurczaki. I tam były przeprowadzane pojedyncze pochówki, nie zbiorowe, tylko pojedyncze. Dotarliśmy do takiego, można opracowaliśmy taki wykaz, udało nam się ustalić, że tam zostało pochowanych 76 małych istotek. Zachowały się tylko i wyłącznie dwa nagrobki. Jeden dlatego, że pracownicy cmentarza zdawali sobie sprawę z tego, że tam jest dziecko z obozu i to był Jurek Rutkowski. Straszna historia tego chłopczyka. Zresztą można też przeczytać wspomnienia jego matki, kiedy przybyła, żeby odwiedzić syna, nie rozpoznała własnego dziecka. Był tak zniszczony przez ten obóz, że dopiero jak powiedział do niej mamusiu, to ona zauważyła, że to jest jej syn. Powróciła po niego za kilka dni, okazało się, że on już zmarł. Po prostu cierpiał na tyfus i też z tego powodu, że był niedożywiony, nie był sobie w stanie poradzić i przetrwać w tym strasznym miejscu. Drugi grób, odkryłem osobiście, jest to grób Zygmunta Olejniczaka. On przetrwał tylko i wyłącznie dlatego, że w dokumentacji cmentarnej, w księdze pochówków, w adnotacji było napisane, że to był więzień Radogoszcza. Sprawdziliśmy, że to dziecko nie przebywało w tym więzieniu, ale odnaleźliśmy go w wykazie dzieci z ulicy Przemysłowej. Chłopiec miał, z tego co pamiętam, 11 lat. Grób był zupełnie nieczytelna tablica, więc zabezpieczyliśmy ten grób. Jest on, już znajduje się w wykazie grobów wojennych. Jesteśmy w trakcie też opracowania takiej koncepcji artystycznej tego nagrobka.
Mamy teraz dwa groby imienne, konkretnie tak, z nazwiskami dwójki dzieci. Jeden grób, gdzie podejrzewacie Państwo, że będzie więcej tych dzieci pochowanych, tam 70 parę osób, tak?
To znaczy wiemy, że na cmentarzu przy ulicy Kurczaki zostało pochowanych 76 dzieci.
Jest miejsce zlokalizowane, konkretne?
Jesteśmy w stanie zlokalizować te miejsca, z tym, że dwa groby zachowały się, a resztę grobów zostało zlikwidowanych. To znaczy na miejscu grobów tych dzieci pochowane są już inne osoby.
I większość dzieci i tak nie wiemy, gdzie jest pochowana.
Zostaje nam jeszcze, oczywiście zostaje nam jeszcze ogromna większość tych dzieci, których miejsc pochówków szukamy. Więc trudno mi jest określić, jaka to jest liczba. Dlatego też spotykamy się w literaturze z określeniem, że 200 dzieci, a przez obóz przeszło kilka tysięcy, 3000 dzieci, tak? Z tym, że to też są na tyle okrągłe liczby, że no nie jestem w stanie się do nich w ogóle odnosić. Dla mnie każde dziecko jest ważne i nie będziemy szczędzić sił, by dotrzeć do każdego dziecka, które przeszło przez ten obóz, a szczególnie zostało na terenie tego obozu zamordowane. To jest nasz główny cel.
Tak. Często chyba są to dzieci, o których chyba się nie miał i nie ma kto upomnieć, bo jak tak, też się czyta o tych dzieciach, to są dzieci, matka zginęła w obozie, ojciec na wojnie albo w obozie, inne rodzeństwo też gdzieś tam zginęło albo się rozpierzchło. I pewnie też to jest, tak sobie przypuszczam, jakiś powód tych trudności w ustaleniu nawet liczby ofiar.
Ma tutaj ojciec rację. Oczywiście te dzieci miały straszne życie, ale również po śmierci nikt nie zadbał o to, żeby godnie je upamiętnić. I to jest ten tragizm. I my chcemy to piętno zmyć wreszcie. Naszym celem jest godnie upamiętnić te dzieci, odkryć tą historię na nowo, bo to był obóz, w którym przebywały przede wszystkim polskie dzieci. Czesi dbają o swoje ofiary. Piękny pomnik dzieci z Lidic, który chwyta za serce, którego można obejrzeć na zdjęciu w podręcznikach do klasy 8 szkoły podstawowej. Nie ma tam żadnej informacji o polskich dzieciach z obozu przy ulicy Przemysłowej. Podkreślam, niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci. Żadnej informacji. Na mapach obrazujących obozy koncentracyjne, getta, które można znaleźć w podręcznikach dla uczniów szkół podstawowych, przy Litzmannstadt mamy tylko symbol getta łódzkiego. A gdzie są symbole obozów? Przecież nie tylko ulica Przemysłowa ma tutaj taki złowieszczy wymiar. Tam był obóz koncentracyjny, ale Łódź to było takie centrum, można powiedzieć, obozów. Były tam obozy przesiedleńcze, mieliśmy tam do czynienia z obozem rasowym, mieliśmy tam do czynienia z obozem pracy.
Mówimy wciąż o obozach, dodajmy, dla dzieci.
Też przebywały dzieci. Jeżeli chodzi o Przemysłową, różnica polega na tym, że w tym obozie tylko i wyłącznie przebywały dzieci. Więc one miały o wiele gorzej z tego powodu, że zostały pozbawione jakiejkolwiek opieki. Pisały listy do swoich rodziców. Okazywało się, że nie otrzymywały odpowiedzi nie z winy rodziców, tylko po prostu rodzice nie byli w stanie im odpowiedzieć, dlatego że już nie żyli.
Listy się zachowały?
Domyślam się, że tak. Listy się zachowały. Część tych listów mam u siebie. Też udało nam się część tych listów pozyskać. Ofiarowała na przykład nam pani Magdalena Hałkę część tych listów. To jest pani kustosz z Izby Pamięci z takiej miejscowości Dzierżązna. Pod ciekawostką też jest w tej historii to, że obóz posiadał swoją filię rolniczą pod Zgierzem w miejscowości Dzierżązna. Tam w tej chwili pracowały dziewczynki w wieku od 8 do 16 roku życia. Niemcy stworzyli sobie tutaj taki eksperyment, no bo przecież trzeba było w przyszłości zagospodarować te tereny, tak? Tutaj wchodził w grę generalny plan wschodni. Materiał ludzki był już dla Niemców bardzo istotny. Duże straty na froncie, a Aryjczycy, nawet Polacy, mogli się przydać, tak? Więc na początku darmowa niewolnicza pojęcia siła robocza, a później różne koncepcje germanizacyjne, do których też bym chciał tutaj nawrócić się, jak będziemy za chwilę rozmawiać o tym, tak? Czyli kwestia stowarzyszenia Lebensborn, które zrobiło bardzo dużo złego, jeżeli chodzi o losy polskich dzieci. Jeżeli już mogę, to nadmienię. Są to dosyć też konkretne szacunki. Około 200 tysięcy polskich dzieci podczas II wojny światowej trafiło w głąb III Rzeszy do rodzin adopcyjnych. Zmieniono im całkowicie metryki, bo to stowarzyszenie Lebensborn miało bardzo szerokie uprawnienia, można je porównać z uprawnieniem Urzędu Stanu Cywilnego, więc całkowicie zmieniano losy tych dzieci, tak? Odcinano ich zupełnie od korzeni. Szczególnie Niemcy lubowali sobie te najmniejsze istotki, dlatego że takie dzieci szybko zapominały języka, uczyły się nowego języka, zapominały o swoich najbliższych, no bo takie dziecko, które ma 2-3 latka, no nie jest w stanie tej pamięci zachować dłużej, jeżeli nie ma do czynienia i nie ma styczności ze swoimi najbliższymi. I okazuje się, że z tych 200 tysięcy polskich dzieci po wojnie udało się odzyskać tylko kilkanaście tysięcy, około 20%. Starał się to czynić pan dr Roman Hrabar z ramienia Polskiego Czerwonego Krzyża.
Mamy tutaj jego podpis, tak? I też możemy go prosić o pokazanie na ekranie, dobrze?
Tak, nie, oczywiście.
Tego podpisu, żebyście Państwo widzieli.
Podpis znajduje się w takiej księdze pamiątkowej, która została przekazana pani Barbarze Mikołajczyk. Ona była świadkiem w procesie w Norymberdze w 1947 roku. I mamy tutaj podpisy uczestników procesu. Mówimy tutaj o prawnikach, o stronach. I na ostatniej stronie jest również podpis pana doktora Romana Hrabara jako pełnomocnika do spraw rewindykacji polskich dzieci.
Widzimy teraz na ekranie ten właśnie tutaj podpis. Tak, Roman Hrabar.
Roman Hrabar, dokładnie. Roman Hrabar.
Zamaszysty podpis, który widzimy tutaj z takim...
Postać poniekąd też zapomniana, a ogromne zasługi położył na rzecz, no można powiedzieć, odzyskania tych polskich dzieci, które znalazły się w rodzinach niemieckich. I rzeczywiście możemy powiedzieć, że pomimo tego, że Hrabarowi w jakiś sposób udało się odzyskać około 20%, no jednak te 80% pozostało na terenie Niemiec. Obecnie ponad... No, musimy tutaj określić tą liczbę. Ponad 1 milion osób nie ma świadomości, że w ich żyłach płynie polska krew. I to są ludzie, którzy mieszkają nie tylko w Niemczech, ale też w innych krajach, tak? Więc no, to jest zatrważające. Tak funkcjonował Lebensborn. Tak wyglądała machina nie tylko śmierci, ale też odcinania od polskości, germanizacji. Proszę zwrócić uwagę, że Niemcy uczyli się tego przez, można powiedzieć, stulecia. Mieliśmy do czynienia z praktykami Bismarcka, tak? Później odpowiednie standardy nowe opracowali funkcjonariusze III Rzeszy i mamy tutaj Stowarzyszenie Lebensbornu, które po prostu zajmuje się wyłącznie tym, by pozyskać jak najwięcej dzieci aryjskich i przekazać je do rodzin niemieckich, po to, żeby wychowywać ich na, można powiedzieć, tak zwanych dobrych Niemców, później żołnierzy Wehrmachtu, albo kobiety, które będą rodziły żołnierzy Wehrmachtu. Także losy tych dzieci były po prostu straszne i poniekąd świadomość też tego później. Okazuje się, że niektórzy z tych germanizowanych z czasem przez przypadek również dowiadywali się o swoich losach już w wieku dosyć podeszłym, jak w trudnej oni byli sytuacji, bo gdzie szukać krewnych, gdzie szukać rodziców, dokumenty przetrzebione. Czasami się udało znaleźć jakiś trop, ale to jest temat cały czas otwarty. Mówimy teraz o odszkodowaniach, tak, które rzeczywiście strona niemiecka powinna wypłacić Polsce, jak policzyć istnienia ludzkie, jakie to są ogromne kwoty. Dlaczego tym ludziom do tej pory nie wypłacono odpowiednich odszkodowań za ich cierpienia, ich rodzinom również? Polska straciła to, co najważniejsze. Straciła dzieci, straciła młodzież, straciła tych, którzy później mogli ten kraj odbudowywać o wiele szybciej, tak? Którzy mogli się stać tym zaczynem. Nie dosyć, że podczas wojny wymordowano ogromną liczbę polskich patriotów, to jeszcze uprowadzono dzieci z tych rodzin na zachód. To jest straszne i o tym trzeba mówić bardzo głośno, szczególnie dzisiaj.
Pan też spotkał niedawno, bodajże wczoraj, jedną z osób, która została wyrwana z tej prób germanizacji. Może poprosimy, żeby pan nam o tej pani opowiedział.
Opowieść tyczy się pani Krystyny Lesickiej. Z domu pani Krystyna nazywała się Mikołajczyk. Jest to osoba, która ma obecnie 89 lat, ale pani Krystyna bardzo chętnie dzieli się swoimi wspomnieniami. Podczas ostatniej wizyty historyka muzeum przekazała na rzecz muzeum szereg cennych dokumentów, zdjęcia, tenże pamiętnik z podpisem pana doktora Romana Hrabara.
Może pokażemy teraz zdjęcia naszym widzom. Tu jest dokument.
Tak, to jest dokument z Polskiego Czerwonego Krzyża, który poświadcza, że pani Krystyna Lesicka, wówczas Mikołajczyk, była wywieziona do Niemiec w celach germanizacyjnych, ale oprócz niej wywiezione były również jej siostry. Mamy tutaj na zdjęciu trzy dziewczynki.
Zaraz zobaczymy to zdjęcie. Tak.
To są dziewczynki, które nazywają się Stefania. Stefanię mamy po środku, Stefanię Mikołajczyk. Mamy Barbarę po lewej stronie i pani Krystyna po prawej stronie.
Którą pan spotkał.
To tak. Jest i to jest zdjęcie, które zostało wykonane w Niemczech. Dziewczynki trafiły do Salzburga w dzisiejszej Austrii i zostały tam rozdzielone, trafiły do różnych rodzin, ale trafiła tam też najmłodsza ich siostra Janina. I ją widzimy akurat na innym zdjęciu.
Mamy przykład czwórki rodzeństwa, tak. Cztery dziewczynki i są wszystkie odebrane rodzicom i rozdzielone i oddane rodzinom niemieckim.
Dokładnie tak. Zmieniono ich imiona i nazwiska. Z Krystyny musiała się przekształcić ta dziewczynka w zupełnie inną osobę, tak? Z innymi danymi osobowymi, z inną historią. Starano się tym dzieciom wpajać, że do Polski już nigdy nie powrócą, że tutaj mają najlepsze warunki do życia.
Były duże dziewczynki, świadome tego, co się dzieje,
tak.
Więc...
Tak, dokładnie tak.
Przeżywały na pewno jakoś to wszystko.
Tak, w tym przypadku mamy do czynienia z dziewczynkami w wieku od 9 do 15 lat, ale proszę zauważyć, że Niemcy przekazywali do adopcji również polskie dzieci, które miały o wiele niższy wiek, tak? Czyli to były dzieci w wieku 2 lat, 3 lat i te dzieci najczęściej się germanizowały, można powiedzieć, i odzyskać te dzieci było najtrudniej. Stąd też można domniemywać, że z tych 20% no większość to były te dzieci starsze, tak, które jeszcze pamiętały jednak język polski. Tutaj pani Krystyna wspominała, że trafiła do polskiej szkoły później po wojnie, jednakże musiała brać korepetycje z języka polskiego, żeby jednak ten język polski jeszcze podszlifować. I co ciekawe, no, czasami się też mówi, że albo domniemuje, że mogło ich tutaj w Polsce spotkać coś złego, no bo przecież znały też język niemiecki, nie wiadomo jaka była ich historia, mogły być określane różnymi epitetami. W przypadku pani Krystyny historia wyglądała inaczej. Ona podkreślała, że spotkała się tutaj z życzliwością, że nie miała żadnych nieprzyjemności w szkole, zaopiekowano się nią i do dzisiaj mieszka w Łodzi.
Mhm. I jak to jest, panie dyrektorze, jak pan bierze do ręki te listy tych dzieci, które pisały do swoich rodziców, bo te listy się zachowały częściej z państwa muzeum. Kiedy pan spotyka się z panią Krystyną czy z innymi świadkami, uczestnikami tych wydarzeń, ofiarami tych wydarzeń, kiedy pan czyta inne dokumenty, jakie to jest uczucie brać do ręki list dziecka, który pisze do mamy, mamo, przyjedź, zabierz mnie stąd, czy inny list tego typu?
Proszę ojca, tego się nie da opisać. My takich dokumentów przeglądamy naprawdę bardzo dużo. Każdy ten list to jest ogromne cierpienie. Teoretycznie mamy w ręku kawałek papieru, ale zwracamy uwagę na nawet charakter pisma. Jestem z wykształcenia pedagogiem, historykiem, przez wiele lat pracowałem w szkole, również na uczelni, więc mam doświadczenie na różnych etapach edukacji. I doceniam szczególnie uczniów, którzy prowadzą estetycznie zeszyty. Niektóre te listy były pięknie napisane przez dzieci, szczególnie Ula Kaczmarek miała bardzo ładny charakter pisma. I rzadko się spotykało dziecko, które by ładnie pisało i było dzieckiem krnąbrnym. Więc można było wywnioskować, że to była naprawdę grzeczna dziewczynka i trafiła do piekła. Trafiła do piekła, jakim był obóz przy ulicy Przemysłowej, niemiecki obóz. Dzieci w tych listach prosiły o różne rzeczy. Trzeba też pamiętać, że wachmanki nadzorowały treść tych listów. Listy były po prostu cenzurowane. Dzieciom kazano w tych listach też kłamać. Pisać do swoich rodziców, że jest im tutaj dobrze, że mają kolegów, koleżanki, że mają zabawki, że czasami tam pracują, ale to jest dla ich dobra. Na końcu dopiero tych listów można było odczytać te faktyczne potrzeby. Dzieci prosiły o takie rzeczy, które nam się wydają w tych czasach zupełnie irracjonalne. Proszę sobie wyobrazić, że jedno dziecko prosiło o wierzchy do butów. My się zastanawialiśmy przez długi czas, o co chodzi. Widocznie w obozie dostało tylko spody, podeszwę, a to była zima, dziecko nie miało wierzchów. Jak już wspominałem, jedna z dziewczynek prosiła o łyżkę. Jeden z chłopców, małe dziecko, z tego co pamiętam, czterolatek, przy pomocy kolegów, koleżanek napisał list do mamy i prosił, żeby mama przysłała mu 20 naleśników. Nie był świadomy tego, że to jest niemożliwe, a to mu się kojarzyło z ciepłem rodzinnym.
Z domem.
To są niesamowite rzeczy i przez pryzmat samych listów myślę, że można już poznać część historii tego miejsca. Bez lektury tych listów ona będzie na pewno niepełna. I cały czas dążymy do pozyskiwania tych dokumentów. Wiemy, że spora część tych dokumentów znajduje się w takim pięknym mieście jak Mosina. Mianowicie po II wojnie światowej autor pierwszej monografii o obozie, zresztą funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, pozyskał spory materiał, tak, źródłowy. Były to listy, zdjęcia, różnego rodzaju dokumenty. Czasami pozyskiwał to w różny sposób. Miał przewagę, można powiedzieć, nad innymi z tego względu, że za nim stała władza ludowa. Okazuje się, że ten spory materiał przekazał przed swoją śmiercią właśnie do Izby Historycznej w Mosinie. Obecnie jest to Galeria Sztuki. No i bardzo liczymy na to, że uda nam się przeprowadzić tam dogłębną kwerendę. I tutaj liczę bardzo na współpracę z panem burmistrzem miasta. I dzięki tej kwerendzie będziemy mogli poznać rzeczywiście, co tam się jeszcze znajduje. Bo tak naprawdę tylko słyszymy, że są tam nawet jakieś bardzo cenne dokumenty, że są tam nawet jakieś fragmenty odzieży tych dzieci, z którą do tej pory nie mieliśmy do czynienia. Nawet tylko ze zdjęć możemy spostrzec, jak dzieci wyglądały, ale fizycznie tego nie dotykaliśmy. Więc docieramy również do takich miejsc. Docieramy również do osób, które posiadają u siebie te zbiory. Są to krewni byłych więźniów, rozsiani po całej Polsce. Ci ludzie też do nas dzwonią, piszą. Dla nas to jest bardzo wzruszające, bo wydobywamy te dokumenty z głębi szuflad i okazuje się, że na przykład jest to pełna teczka osobowa dziecka, które tą teczkę przed wyjściem z obozu było w stanie jeszcze ze sterty dokumentów wybrać, zabrać ze sobą, tak, do domu, tą swoją straszną historię i dzięki temu my możemy tą historię też odtworzyć i przy okazji poznać historię całego miejsca.
Kiedy tutaj rozmawiamy, tak mam wrażenie, że my raz po raz wchodzimy na takie obszary jeszcze niezbadane. Mówimy, ile ofiar obozu. Trudno powiedzieć, pan mówi. I gdzie są pochowane dzieci? Nie wiemy częstokroć. Listy dzieci są gdzieś tam niezbadane, te zbiory. Dobrze, że są. Ile jeszcze nie ma, gdzieś jest pochowanych tych listów. Temat, obóz powstał 80 lat temu, tyle lat po wojnie, a temat jest ciągle tak mało przebadane. Państwo muzeum powstało przed rokiem zaledwie.
Tak.
Na terenie muzeum, gdzie się, na terenie obozu, gdzie się on znajdował fizycznie, w tej chwili co się znajduje w Łodzi?
Na terenie obozu znajduje się osiedle mieszkaniowe. Naszym celem jest też stworzenie muzeum właśnie tam. Nie wyobrażam sobie, żeby Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu, które w swojej narracji nawiązuje do historii i losów polskich dzieci z obozu przy ulicy Przemysłowej, żeby to muzeum powstało w innym miejscu niż właśnie teren przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. Jest tam teren, który się do tego jak najbardziej nadaje, pomimo tego, że osiedle jest dosyć gęste, to zasilone blokami, różnymi budynkami. Trwają teraz rozmowy pomiędzy Ministerstwem Kultury a władzami miasta, by przekazać na rzecz muzeum nieruchomość na terenie, której właśnie moglibyśmy rozpocząć budowę muzeum, nowoczesnego muzeum, które by było w stanie dotrzeć do współczesnej młodzieży. Zdajemy sobie sprawę z tego, że muzeum z gablotami na pewno do tej młodzieży nie dotrze. Tym bardziej, że my nie będziemy mieli zbyt wielu artefaktów, które moglibyśmy w tych gablotach umieścić, tak? Muzeum...
Chyba, że pan burmistrz w Mosinie się przychyli do pana prośby uchyli.
Chyba, że tak, więc wtedy na pewno będziemy mogli stworzyć oddzielną ekspozycję, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że względu na różne kategorie wiekowe musimy tą ekspozycję też podzielić. Wiem, jak bardzo czasami cierpi młodzież, kiedy musi przejść ekspozycję muzealną w przeciągu tam 2 czy 3 godzin. I nie wszystko ją interesuje. Mamy świadomość tego, że musimy trafić do tych młodych, którzy uzbrojeni są teraz, powiem tak w cudzysłowie, w różnego rodzaju nowoczesne technologie, które posiadają w swoich telefonach. Nie zmienimy tego z dnia na dzień. Musimy w ten sposób do nich docierać, więc technologią cyfrową, hologramami. Musimy tworzyć tą rzeczywistość, czasami wirtualną, żeby ich tym zainteresować, kiedy powrócą do domu i będą rozmawiali z rodzicami, żeby mieli jeszcze w głowach to muzeum, tak? Żeby wiedzieli, że tam był obóz dla polskich dzieci. Inną ekspozycję przygotujemy dla specjalistów, inną ekspozycję dla osób starszych. Moim marzeniem też jest tam, żeby tam powstało na terenie muzeum miejsce, na terenie którego też byli więźniowie, ocalali, będą mogli po prostu pomodlić się za swoich kolegów, koleżanki, którzy często ratowali im życie. A znamy też takie przypadki, docierają do nas listy pełne takich opowieści, typu miałem 2 latka i dzięki temu, że kolega mi odliczył na apelu, przeżyłem, bo dziecko, które nie odliczyło się na apelu w języku niemiecku, takie dziecko było przeznaczane do specjalnego baraku, w którym dzieci umierały. Więc historii tych jest naprawdę bardzo dużo, a to muzeum pod tym kątem musi wyczerpać w jakiś sposób zainteresowanie też po pierwsze, ale też musi być to muzeum, które będzie miejscem godnego upamiętnienia wszystkich zmarłych i tych, którzy jeszcze żyją.
Pan mówi, panie dyrektorze, o tym, jak ważne jest, aby to muzeum było właśnie w tym miejscu, gdzie był obóz. Tak. Przed programem pan powiedział o tym drzewie, które tam nadal rośnie, o tej gruszy. To pokazuje, jak... No, ale to może niech pan powie właśnie o tej gruszy, o to poproszę, bo to jest niesamowita historia.
Zachowała się na terenie obozu słynna grusza. Było to szczególne...
Dlaczego słynna właśnie?
Było to szczególne drzewo. Niestety pamięć o nim przywoływana jest przez byłych więźniów i to nie są pozytywne wspomnienia. Niemcy mianowicie bardzo często wokół tej gruszy zmuszali dzieci do różnych ćwiczeń. Ćwiczenia te często były niemożliwe wręcz do wykonywania. Dzieci były przemęczone, niedożywione. Były to te słynne żabki na przykład wokół gruszy, aż do utraty sił. Więc jak powstało muzeum, dotarły do nas informacje, że to drzewo jest, tak? Że ta grusza jednak to jest ta grusza oryginalna. Przeprowadzone tam zostały badania dendrologiczne. Zaprosiliśmy panią profesor Ewę Zaraś z SGGW. Sam uczestniczyłem w tych badaniach. Rzeczywiście miałem też możliwość sprawdzenia, jak one wyglądają. I proszę sobie wyobrazić, że drzewo jest zdrowe, że drzewo rzeczywiście ma tyle lat, ile się spodziewaliśmy, że to jest oryginalne miejsce pamięci, tak, takie szczególne. Zresztą będzie ono przez nas też odpowiednio zapamiętane też, dlatego że zamierzamy tam jeden z elementów tego projektu rzeźbiarskiego uruchomić. Także jak te trepki dziecięce są przy obieralni warzyw, dzieci zmuszano do pracy w kuchni, nie korzystały w ogóle z owoców tej pracy. Jak mamy miejsce przy atelier, gdzie ściągano dzieciom odciski palców, golono głowy i robiono zdjęcia, również odpowiednie miejsce mamy zarezerwowane historyczne przy gruszy. Chcemy stworzyć taki wyjątkowy szlak historyczny, ścieżkę historyczną, która pozwoli mieszkańcom, turystom poznać prawdę o tym strasznym miejscu, żeby już nikt nie miał wątpliwości, gdzie się znajduje. Bo często, gdy oprowadzamy wycieczki po tym terenie, ludzie nie wierzą nam, że to był kiedyś obóz. Przecież tu są chodniki, tu są ulice, tu są bloki i w tych domach mieszkają ludzie, którzy często nie znają historii tego miejsca, czyli tej historii lokalnej. Więc najwyższy czas, żeby przekleństwo tego miejsca zdjąć, żeby wreszcie odkryć tą historię na nowo.
Grusza, dajmy jeszcze, owocuje?
Tak.
Jest to zdrowe drzewo, owocuje.
Grusza owocuje, więc mamy też pomysł, by wykorzystać to drzewo i może na modłę Jadwaszem, tak, stworzyć taki szpaler tych grusz dla upamiętnienia tych wszystkich dzieci, które zostały zamordowane w tym miejscu.
A od kilku miesięcy są te buciki dziecięce, pomniki bucików dziecięcych, takie małe, umieszczone, tak, tam, gdzie stały niegdyś baraki,
tak,
pomiędzy alejkami osiedla, które tam współcześnie
dokładnie
istnieje.
Tak.
Drodzy Państwo, zapraszam do telefonów, do naszego studia, do pytań, do rozmów do pana dyrektora. Pan dyrektor Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu, jest naszym gościem. Mówimy o obozie dla dzieci polskich, który mieścił się w Łodzi przy ulicy Przemysłowej. Mówimy o zbrodniach niemieckich na dzieciach polskich. I nasze telefony, drodzy Państwo, 56 655 657 0011. 50 to Polska Północna, Polska Południowa, numer 56 657 0012. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. I dla zagranicy dwa numery. 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Mamy już telefon, a więc odbieramy natychmiast. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, Wojciech z Warszawy.
Kłaniam się, panie Wojciechu, słuchamy uważnie.
Chciałbym panu doktorowi zadać takie pytanie, no może trochę już trudniejsze, na temat dokumentów, na temat archiwum Ludwigsburgu. Wśród historyków jest taka, ja nie jestem historykiem, ja takim jestem historykiem amatorem, jest taka opowieść o archiwum, które Niemcy wypożyczyły z Polski, ówczesne Niemcy oczywiście, w czasach rządu Władysława Gomułki. Władysław Gomułka, chociaż on nie był fanem Niemców, to pewnie był naciskany przez Moskwę, to im to archiwum dał. I do tej pory to archiwum, zwane archiwum Ludwigsburgu, do Polski nie wróciło. Podobno jest to archiwum bardzo interesujące pod każdym względem, no i powinno się z powrotem znaleźć w Polsce. Czy pan się orientuje? Czy są jakieś starania? To jest jedno pytanie, jakie panu zadałem. A chciałbym jeszcze pozwolić sobie na taką refleksję. Ja byłem nie tak dawno temu w Jadwaszem. No i jeszcze nie byłem kim, z profesorem Chrostowskim. To jest nieprawdopodobna rzecz, Jadwaszem. Nieprawdopodobna. I każdy to powinien zobaczyć. A może zwłaszcza ten fragment, który jest poświęcony śmierci żydowskich dzieci. Te lustra, które tam dają te stokrotne odbicia. To jest pięknie zrobione. Ja myślę, że w Polsce jest bardzo dużo ludzi zdolnych, którzy w podobny sposób potrafiliby uczcić pamięć tych polskich dzieci. A tak ogólnie rzecz biorąc, to w Polsce też jest potrzebne Jadwaszem. Przecież Holokaust polskiego narodu, nie bójmy się używać tego słowa, trwał 20 lat. Od operacji Polski NKWD aż do ostatniego wyroku śmierci jeszcze w kwietniu 1956 roku. To jest 20 lat jak oprzył. I Polska naprawdę potrzebuje takiego uczczenia, żebyśmy nie mówili o wszystkim z osobna, bo trzeba mówić o każdej ofierze z osobna, ale też trzeba potrafić to wszystko jakoś zebrać i pokazać światu, bo my tego w ogóle nie robimy i to jest największy skandal ostatnich 30 lat. Może właśnie miejsce na taki Yad Vashem byłby ten obóz przy ulicy Fabrycznej w Łodzi, bo nawet ludzie przyjeżdżający do Łodzi tam nie jeżdżą, bo to jest gdzieś na peryferiach miasta. No teraz będzie lotnisko blisko Łodzi. Taki, no to jeszcze jest dodatkowy plus, żeby to zrobić. No i nie wiem, czy się zgodzicie, panowie, z taką moją tezą, że gdybyśmy ilość polskich ofiar policzyli tak jak zgodnie z takim, według tej samej metodologii, według której była liczona ilość ofiar żydowskich, która jest wyznaczona na 6 milionów, to ta ilość polskich ofiar by dochodziła do 10 milionów. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Wojciechu, z Panem Bogiem. Panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję panu za to pytanie. To jest właśnie ten wątek, którego jeszcze nie zdążyłem poruszyć. Mianowicie mamy taką świadomość, że do tej pory, biorąc pod uwagę ten wąski zakres tematyki, którą się zajmujemy jednak, czyli zaczęliśmy od historii obozu, niemieckiego obozu dla polskich dzieci w Łodzi, w Litzmannstadt wówczas, mamy świadomość, że historycy nie prowadzili badań kwerent, przynajmniej ja o tym nie wiem, w archiwach niemieckich. Ale to tak było. W momencie, kiedy zaczęło funkcjonować muzeum, dzięki temu, że wśród pracowników muzeum mamy również historyków, germanistów, ludzi bardzo dobrze znających język niemiecki, rozpoczęliśmy proces poszukiwania dokumentów, źródeł również w archiwach niemieckich. Dzięki temu są już pierwsze efekty. Do tej pory nieznana była na przykład historia powojenna komendanta obozu, który notabene był szefem policji kryminalnej Kripo w Łodzi, czyli dosyć poważna figura. Uważano, że nazywał się Karl Ehrlich. Problem jednak był z imieniem. W jakichś dokumentach prokuratorskich pojawiło się to imię i to była rzeczywiście rzecz niezgodna z rzeczywistością. Ten człowiek nie miał na imię Karl, tylko jak ustaliliśmy dzięki kwerendzie historyków Muzeum Dzieci Polskich, miał na imię Camillo. Dzięki pozyskaniu nawet tej drobnej informacji już łatwiej było dotrzeć do źródeł, szczególnie tych niemieckojęzycznych w archiwach niemieckich. Ustaliliśmy bardzo wiele z jego życiorysu powojennego. Zresztą temu tematowi była poświęcona jedna z konferencji prasowych zorganizowanych w muzeum. Mianowicie komendant obozu tuż po wojnie został skazany na dożywocie w takim procesie zbrodniarzy niemieckich funkcjonariuszy SS Waldheim, ale po 6 latach wypuszczono go na wolność. Wypuszczono go na wolność i z Niemiec wschodnich trafił do Niemiec zachodnich. Koniec swojego życia spędził w Monachium i praktycznie nigdy nie odpowiedział za zbrodnie popełnione na polskich dzieciach.
Wręcz zaprzeczał, że działo się
oczywiście
tam, to, o czym mówimy.
Tak, co więcej, podczas przesłuchań dopytywał się wręcz prokuratorów niemieckich, gdzie znajdują się groby tych dzieci, które to miały być zamordowane w tym obozie. Informacje takie trafiały do Polski, do polskiej prokuratury, No i tutaj następowała konsternacja, bo rzeczywiście sprawdzono, że te groby nie zostały po wojnie odpowiednio oznaczone i zostały zlikwidowane. Więc takich elementów pojawia się coraz więcej i dzięki nawet temu jednemu życiorysowi, który udało nam się już w ogromnej większości opracować dokładnie, docieramy do pobocznych tematów, a przed nami jeszcze przecież historie, losy innych oprawców. Oprócz komendanta, jego zastępców, mieliśmy wachmanów, mieliśmy również strażników. Tam było grubo ponad setka funkcjonariuszy, o których wiemy bardzo mało, a szczególnie rażące jest to, że do tej pory nie zajęto się losami komendanta Erlisia.
Czy poza Eugenią Pol, o której pan wspomniał, ktokolwiek był sądzony za to, co się działo w obozie w Łodzi?
Tuż po wojnie mieliśmy dwa procesy. To były takie procesy dosyć szybkie, błyskawiczne. W jednym z procesów na karę śmierci została skazana wachmanka Sydonia Bayer. Edward August również został skazany na karę śmierci. To były dwie osoby. Theodor Busch, wachman z tego obozu, miał podobno zostać zamordowany w celi więziennej, więc nie doczekał się wyroku, ale mówiąc językiem potocznym, były to, proszę ojca, płotki. Nie zajęto się, można powiedzieć, tymi, którzy stali na samej górze, którzy tworzyli tą machinę śmierci wymierzoną w polskie dzieci. Nie zajęto się Erlichem, nie zajęto się jego zastępcami do dnia dzisiejszego. Wiemy, że oni po prostu doczekali spokojnie swoich ostatnich chwil i zmarli w domu spokojnej starości. W przypadku Erlicha było to Monachium.
Odbieramy telefon kolejny. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tadeusz z Warszawy.
Witamy, panie Tadeuszu. Bardzo proszę.
Potwierdzam tę wypowiedź gościa, że to państwo niemieckie, budując, realizując tak zwany główny plan wschodni na gruzach państwa polskiego, nie tylko wysiedliło milion obywateli państwa polskiego z terytorium zagarniętego i nie tylko ludobójczo zamordowało 6 milionów obywateli państwa polskiego, ale też uprowadziło dla ich zniemczenia 200 tysięcy polskich dzieci. Do dziś w krajach niemieckich żyje od 2 do 3 milionów zniemczonych Polaków. Na temat obozu w Łodzi na Przemysłowej, obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci z ulicy Przemysłowej, nakręcony był film dokumentalny. Jest tam wiele ważnych wiadomości. Dodam jeszcze tak, oczekuję języka bezpośredniego, bo tytuł brzmi Zbrodnie niemieckie na dzieciach polskich. To nie jest język bezpośredni. To są zbrodnie państwa niemieckiego na dzieciach obywateli państwa polskiego dokonane w latach 1939-1945. Podobnie to upominam się o równie język bezpośredni w nazwie tego muzeum. Nie wiem, co to znaczy Muzeum Totalitaryzmu. To jest muzeum zbrodni dokonywanych przez państwo niemieckie. To jest ważne. Przekaz bezpośredni pozwala docierać i do polskiej opinii, do młodych pokoleń, do państwa niemieckiego i do opinii światowej. Inny przekaz nie dotrze. Dziękuję, zostańcie z Bogiem na służbie.
Dziękujemy, panie Tadeuszu. Panie dyrektorze.
Nawiązując do nazwy muzeum, chciałbym podkreślić tylko jeden ważny fakt. Mianowicie zgodnie ze statutem muzeum i z też naszymi działaniami, które staramy się podejmować, zajmujemy się losami wszystkich polskich dzieci. Więc w zakresie...
Nie tylko Łódź w takim
razie. W zakresie merytorycznym naszej działalności naukowej, edukacyjnej, wystawienniczej są również dzieci deportowane na wschód. wraz ze swoimi rodzinami, też dzieci sieroty. I to jest ogromny temat, podejmowany również przez inne instytucje naukowe, instytucje kultury. Będziemy też starali się opracować kompleksowo temat dzieci zamojszczyzny, które z kolei mają bezpośrednią historię powiązaną z przemysłową, bo niektóre z tych dzieci trafiły właśnie na przemysłową, tych dzieci właśnie z zamojszczyzny. Przypominam, że Łódź pełniła rolę takiego centrum deportacji i z różnych obozów przesiedleńczych te dzieci wyselekcjonowane trafiały albo do obozu rasowego, a jak nie spełniały jakichś kryteriów, to też trafiały na przemysłową. Oprócz tego też zajmujemy się historią i losami dzieci po II wojnie światowej, no bo przecież ten totalitaryzm się nie zakończył, on będzie trwał, będzie miał, no można powiedzieć, trochę inną nazwę. Mówimy tutaj o zbrodniach komunistycznych, ale mamy też dzieci, które były członkami rodzin bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego, czyli mówimy tutaj o żołnierzach wyklętych, żołnierzach niezłomnych i ich dzieciach, o tych wilczętach, które również bardzo cierpiały i znam osobiście osoby, na przykład pana Janusza Niemca, który jest synem żubrydów, ludzi, bohaterów, zarówno jego ojciec Antoni Żubryd, jak i też jego mama Janina zostali zamordowani przez agenta bezpieki i okazuje się, że władza komunistyczna postanowiła zemścić się również na ich dziecku. To był najmłodszy więzień systemu komunistycznego. Chłopiec, który miał bodajże 4 lata, miał być zamknięty w sanockich kazamatach. Wydobyła go stamtąd ciocia. Rodzina nadała mu takie nazwisko właśnie Niemiec. On przez wiele lat swojego życia nie był świadomy, można powiedzieć, swoich korzeni, tak? Teraz mamy kontakt tutaj z tym panem. Wiem, że rozwija szeroką działalność też edukacyjną. Opowiada o tych losach swoich rodziców. Powrócił, można powiedzieć, do swoich korzeni. I bardzo bym chciał, żeby też doszło do tego wreszcie, by dzieci polskie, które zostały zgermanizowane, wywiezione, te, które jeszcze żyją, powróciły do tych swoich korzeni, miały na to szansę. Będziemy też o to się starali. Będziemy prowadzili badania archiwalne. Będziemy ich wspierać. Muzeum też zainicjowało powstanie Stowarzyszenia Byłych Więźniów, obozu i ich rodzin. Mamy świadomość też tego, że ci ludzie często żyją w trudnych warunkach materialnych. Trzeba tym ludziom zapewnić odpowiedni byt, trzeba im po prostu pomóc. I świadomość też tego, że jest instytucja, która wreszcie się nimi zainteresowała, tak, po tylu latach, że zapraszamy ich tutaj do Łodzi na zjazdy, że często kontaktujemy się z nimi, że staramy się też im pomagać w różny sposób. Czasami potrzebna jest pomoc jakaś medyczna, tak? Czasami pomoc materialna. To wszystko się realizuje. Szkoda, że tak późno, bo z więźniów obozu przy ulicy Przemysłowej przetrwało już około tylko 30 osób. Niektóre z nich są przykute do wózka, do łóżek.
Z każdą z nich macie państwo kontakt?
Tak, z każdą z nich mamy kontakt. Z tych osób, które przyjeżdżają do Łodzi, to jest 11 osób wraz z rodzinami. Do 15 osób jest w stanie nas odwiedzić, pomimo tego, że zapewniamy transport. Nie wszyscy jednak są w stanie wyjść po prostu z mieszkania, z domu. Fizycznie. Tak, fizycznie.
Mamy telefon kolejny, odbierzmy więc. Halo, bardzo proszę.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień Boże Pani.
Witam ojca i gościa obecnego w studio. I chciałam powiedzieć, bo akurat słyszałam wypowiedź przedmówcy, który powiedział, że obejrzał film o tych właśnie dzieciach, które były męczone i po prostu dręczone w tym obozie dla dzieci w Łodzi. I chciałam powiedzieć, że po obejrzeniu tego filmu, a akurat też obejrzałam, no człowiek nie może spokojnie spać ani myśleć. Cały czas uwaga skupia się, koncentruje na tym filmie. No to jest coś strasznego. To było coś strasznego nie do opisania. I ja chcę powiedzieć, że w związku z tym odszkodowaniem, o które Polska się ubiega, powinno się właśnie choćby z tego powodu żądać od Niemców zapłaty za tragiczne losy tych dzieci, za ich dręczenie, męczenie. za katowanie. Ja po prostu, jak sobie ten film przypominam, to no, normalnie nie mogę spokojnie mówić, bo to trzeba obejrzeć. Każdy powinien ten film obejrzeć, bo on był rzeczywiście emitowany. Nie pamiętam, w którym programie, ale był emitowany. I to są tak przerażające, drastyczne sceny, szczególnie takich małych dzieci, wszystkich dzieci, ale takich małych, dwuletnich, trzyletnich. To jest po prostu no, nie do opisania i nie do ogarnięcia, jak człowiek dorosły mógł tak niszczyć dzieci. To jest naprawdę, to trzeba obejrzeć. Dziękuję, szczęść Boże. I jeszcze raz na koniec chciałam powtórzyć. Polska powinna żądać odszkodowań od Niemców za wszystko, za wszystkie krzywdy, za całe zło, jakie nam Niemcy wyrządzili i za ten niemiecki obóz, gdzie polskie dzieci były katowane i niszczone. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo Pani Marylu. I tylko tak dodam do tego głosu naszej słuchaczki cytat z jednej z Państwa książek, który mi się udało znaleźć, żeby też to zilustrować, to o czym mówimy. Świadectwo jednej z osób, które przeżyły obóz. Podczas obiadu musiała być absolutna cisza. Jeżeli jeden do drugiego tylko coś szepnął, to wachmani zarządzali kończenie obiadu. Wówczas wachmani ustawiali się w drzwiach i bili wychodzące dzieci kijami i pasami. Potem była zbiórka i skakanie żabką, padnij i powstań. Jeśli ktoś nie położył się całkiem, to wachman stanął mu na grzbiecie i w ten czas poczuł i wiedział, co to znaczy padnij. Koniec cytatu. Mówimy o dzieciach. Mówimy o dzieciach, proszę Państwa.
Tak, proszę Państwa, takich cytatów jest bardzo dużo. One są straszne. I rzeczywiście trzeba o tym mówić jasnym, otwartym tekstem. Czasami się słyszy, że młodzież może źle odebrać takie wspomnienia, takie cytaty, że to się wiąże z jakąś później traumą, z depresjami. Ja mam tutaj bezpośrednie, można powiedzieć, odniesienie, bo jestem też ojcem. Mam syna w wieku 15 lat, młodszą córkę. Rozmawiam z moimi dziećmi w domu na te tematy i widzę przede wszystkim ogromne zainteresowanie wśród nich. Czasami pojawi się łza, która się wokół zakręci. Staram się im unaocznić, jakie mają szczęście, że żyją w wolnej Polsce, w dostatku, że są bezpieczne, tak? A ich rówieśnicy, no niestety, nie mieli takiego szczęścia, tak? Wracając do tych filmów, rzeczywiście godnym wskazania jest jeszcze jeden ciekawy fakt, mianowicie historycy muzeum dotarli do nieznanego zupełnie dokumentu. Film nazywa się Wizja Lokalna, przeleżał na półkach archiwum Telewizji Polskiej pół wieku. Okazuje się, że jest to zapis relacji Eugenii Pol w czasie procesu. Przeprowadzono z nią wywiad, taki wywiad trochę rzeka, i przeprowadzono również wywiady z więźniami. Można było skonfrontować jedną i drugą stronę, tak, w tym filmie. Okazuje się, że film powstał na początku lat 70. i decyzją cenzury nigdy nie został wyemitowany.
Ten film jest na Państwa stronie, dodajmy.
Ten film jest na naszej stronie, także każdy może go obejrzeć, każdy też może obejrzeć inne nasze produkcje. Przygotowujemy też teraz taką dużą produkcję w związku z rocznicą 80-lecia powstania obozu. Na 1 grudnia zaplanowaliśmy premierę filmu dokumentalnego o obozie przy ulicy Przemysłowej.
Premiera telewizyjna, czy gdzieś u Państwa w muzeum to będzie?
Prawdopodobnie będzie to premiera w Teatrze Wielkim w Łodzi. Film będzie też udostępniony, będzie można go wyemitować, szczególnie tutaj na antenie telewizji Trwam, więc każdy też będzie miał do niego dostęp. On jest na tyle cenny, że zawiera relacje byłych więźniów, ale nie tylko. Mianowicie dotarliśmy do osób narodowości niemieckiej, które zgodziły się również opowiedzieć swoją historię. Mianowicie przeprowadzony będzie wkrótce wywiad z jednym z prokuratorów niemieckich, bo praktycznie został tylko jeden świadek, jeden urzędnik niemiecki, który jeszcze w Niemczech przesłuchiwał na przykład komendanta i jego zastępców. Ten pan zgodził się na to, żebyśmy przeprowadzili z nim wywiad. Docierają do nas również osoby, które są krewnymi funkcjonariuszy z obozu, czyli wachmanów. I to też będzie takie dosyć ciekawe.
I to będzie w tym filmie, tak?
Oczywiście to będzie w tym filmie, tak. Więc naprawdę polecam już tą produkcję i mam nadzieję, że dzięki niej będziemy mogli dotrzeć z tematem o wiele szerzej. Mamy też na celu stworzenie takiej wyjątkowej lekcji historii audiowizualnej, z którą będziemy mogli dotrzeć do wszystkich szkół w Polsce, takiej pomocy dydaktycznej, bo jako pracownik, były pracownik polskiej oświaty, zdaję sobie sprawę z tego, że jednak rzeczywiście ten obraz w sposób szczególny dociera do młodzieży, więc na pewno taki krótki spot filmowy z historią obozu, zaprezentowany przez nietuzinkową osobę, znaną młodzieży, będzie bardzo pożądany i dzięki temu nauczyciel historii będzie mógł również o historii tego właśnie obozu opowiedzieć i w pamięci młodzieży, w pamięci dzieci, później osób dorosłych, te historie pozostaną już na trwałe zapisane.
Postawmy kropkę, ciąg dalszy nastąpi, to są rozmowy niedokończone, ale dzisiaj jeszcze będziemy je kontynuować, drodzy Państwo. Kończymy na teraz, naszym gościem jest i będzie jeszcze wieczorem w Radiu Maria o 21.30 pan dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu w Łodzi. Mówimy na temat zbrodni niemieckich na polskich dzieciach. To jest temat naszych dzisiejszych rozmów i zapraszamy do Radia Maria na 21.30. Panie dyrektorze, dziękujemy za już i prosimy o bycie z nami nadal dzisiaj wieczorem.
Bardzo dziękuję.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Do usłyszenia.